Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej edycji naszego programu o Jeleniej Górze. Będziemy mówili o podróży, o życiu, które jest wieczną podróżą, jak mówi nasza gościni, które właściwie przynosząc coraz nowsze okoliczności i zdarzenia do tej wędrówki nas zmusza. A gościnią naszą jest pani Agata Konieczka, mieszkanka Jeleniej Góry od 20 lat, znana osobistość, pierwsza kobieta w mieście, wiceprezydent miasta, pierwsza podam, bo kobieta jest w mieście i może dzięki temu w tym mieście, jak na starego mieszkańca Jeleniej Góry od 1946 roku, żyje nam się trochę lepiej. Witam serdecznie panią prezydent.
Witam serdecznie państwa, panu prezes.
Jak zwykle zaczynamy od historii. Skąd to się wzięła Agata Pawłowska, takie jest pańskie imię, na świecie w ogóle, a już wiemy poza anteną, że generalnie cały ród pochodzi z Dolnego Śląska.
Tak, tak jest. Urodziłam się we Wrocławiu. W wieku 4 lat przeprowadziłam się oczywiście z rodzicami do Szklarskiej Poręby, także tutaj już okolice Jeleniej Góry, a właściwie od szkoły średniej, to już był drugie liceum ogólnokształcące imieniem Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, w Cieplicach, to już od tego czasu jestem tak silnie związana z Jelenią Górą.
Wtedy rodziców 4-letniej Agatki, co ich tutaj ściągnęło?
Do Szklarskiej Poręby ściągnęło ich praca. Tato był policjantem po szkole policyjnej i dostał przydział pracy w komisariacie policji w Szklarskiej Porębie, a mama z małą mną wraz ze swoją miłością przyjechała do Szklarskiej Poręby.
Także znamy mamę pani Agaty, była szefową MOPS-u w Szklarskiej Porębie.
Tak, tak.
Przez długie lata, dzisiaj z emerytką, proszę ją serdecznie pozdrowić od nas.
Bardzo dziękuję, na pewno przekażę.
Pani Agatko, no i potem poszła pani do szkoły podstawowej, również w Szklarskiej Porębie. Pamięta pani może jakichś nauczycieli z tamtego czasu, którzy być może wpłynęli na pani dzisiejsze losy?
Pamiętam Beatę Szechidewicz. Z tego, co jeszcze mamy jakichś znajomych ze Szklarskiej Poręby, to wydaje mi się, że na pewno parę lat temu była dyrektorem teraz szkoły, wtedy była nauczycielem historii i to ona tak mi się wryła w pamięć i trochę tą pasją do historii zaraziła.
Po szkole podstawowej poszła pani do Norwida, tej wylęgarni talentów, jak się okazuje. No a pani konikiem był język polski.
Język polski i historia, tak. Ale język polski zdecydowanie. Teraz jak jestem na uroczystościach właśnie w Norwidzie, czy rozpoczęcia roku, czy zakończenia roku, to zawsze, można powiedzieć, bawi mnie to, jak widzę swoich nauczycieli, którzy wtedy, ja kończyłam Norwida, powiedzmy, już będzie około 20 lat temu. I wydaje mi się, że oni się nic nie zmienili. Wciąż są nauczycielami, wciąż wyglądają dokładnie tak samo, noszą się tak samo. Mnie już pewnie nie pamiętają. Znaczy ja się oczywiście przypominam za każdym razem, że to ja kończyłam tą szkołę. Moje wspomnienia są takie, pamiętam doskonale pana Ryszarda Grzywacza. U niego zdawałam maturę. Ja byłam chyba jeden z pierwszych roczników, które w nowej formule zdawałam maturę z polskiego w formie takiej prezentacji, czyli pisaliśmy pracę, którą następnie przez szanowną komisją kilkuosobową, w mojej oczywiście przewodniczącym był, bo to była matura z polskiego, ja byłam w klasie humanistycznej, przewodniczącym był pan Ryszard Grzywacz i on potem jakby opowiadał, wiem, że opowiadał młodszym rocznikom o mojej maturze, bo ja miałam taki motyw, taką tezę w tej pracy, że jakby życie jest podróżą, peregrynacją, że stale w życiu wciąż pokonujemy jakąś drogę, wciąż przemierzamy jakieś nieznane szlaki. Jakby to jest całe życie, czy motyw podróży w życiu. I tak komisja, jak to zwykle wygląda w oświacie, miała taki długi stół i siedziało kilka osób, powiedzmy 5 czy 7, już teraz nie pamiętam, siedziały za tym stołem, a ja przed tym stołem. I oczywiście ze stresu, bo jak ja się stresuję, to gestykuluję albo chodzę, no to wówczas odpłynęłam myślami w tą swoją prezentację i zamiast stać nieruchomo przed komisją, to ja całą kilkunastominutową prezentację chodziłam od jednej krawędzi stołu do drugiego, takim sobie spokojnym krokiem. No i na koniec prezentacji, jak już skończyłam mówić, to oczywiście się zatrzymałam przed komisją i przewodniczący Ryszard Grzywacz mówi do mnie, ale czemu ty tak cały czas chodziłaś i oczekiwał, tak ja myślę, że ja odpowiem, że a, bo to tak ze stresu, a ja jakoś tak podchwyciłam ten motyw mojej pracy z tym i mówię, to właśnie jest dowód, to potwierdzenie, że nasze życie to jest ciągła, nieustanna wędrówka. Także myślę, że to zupełnie nieświadomie, a bardzo fajnie wyszło i gdzieś tam podkreśliło tak dobitnie sens tej mojej pracy, tego przekazu.
No i to było motto naszej audycji, w której na początku mówiłem, że rzeczywiście młoda, dzisiaj pani wiceprezydent miasta, absolwentka wyższych studiów ekonomicznych i nie tylko, o czym będzie za chwilę, jest w ciągłej wędrówce, nie tylko tej po górach, ale tej poprzez społeczeństwo, poznając je, poznając ludzi, co pewno się składa na cały pozytywny obraz, który roztacza się wokół pani prezydent Agaty Konieczko. Były potem studia po tym maturalnej wędrówce. Pojechała pani do Wrocławia na studia i z tego, cośmy mówili poza anteną, były 3 realizowane kierunki.
Studiowałam administrację i historię jednocześnie. Na Uniwersytecie Wrocławskim miałam indywidualny system organizacji studiów, właśnie dlatego, żebym mogła połączyć te dwie, myślę, dwie pasje. Te dwa kierunki studiów to była realizacja gdzieś tam moich zainteresowań, mojej pasji. No i trzeci, to już skończyłam go tutaj w Jeleniej Górze, zaocznie, magisterka z ekonomii, to była na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, ale filii w Jeleniej Górze. I to trochę taki głos rozsądku, ta ekonomia, żeby oprócz historii i administracji z takiej pasji, to jednak była nutka rozumu w tych moich działaniach i to była ekonomia i takie te losy moje edukacyjne tak się toczyły.
No tak, potem przyszedł czas na drżenie serc. Poznała pani tutaj swojego męża.
Czas na drżenie serc to przyszedł już troszeczkę wcześniej, bo ja świeżo po maturze wyjechałam na studia we Wrocławiu i ja już tam te studia we Wrocławiu rozpoczęłam, ale zawsze mnie ciągnęło do Jeleniej Góry. Ja zawsze, nawet mieszkając w Szklarskiej Porębie, gro tego czasu spędzałam w Jeleniej Górze. Tutaj poznałam swoich pierwszych przyjaciół, wiele tych przyjaźni przetrwało do teraz, od zawsze kocham cieplice. I ja się do ludzi mocno przywiązuję. I nawet jak wyjechałam do Wrocławia, jakoś ja się nie zachłysnęłam Wrocławiem, bo ja się już wcześniej zachłysnęłam Jelenią Górą. I mimo, że studiowałam dziennie, to właściwie na każdy weekend przyjeżdżałam tutaj spędzić ten czas z rodzicami. Ja jestem jedynaczką, więc bardzo mocno zżyta z rodzicami, ale też spędzić ten czas z moimi przyjaciółmi i poprzez przyjaciół poznałam wówczas swojego męża. Miałam chyba 19 czy już 20 lat. Poznałam swojego męża, tutaj rodowitego jeleniogórzanina i każdy ten wolny czas od studiów to zjeżdżałam do Jeleni.
No i potem urodziła się Amelka. Amelka dzisiaj ma 12 lat i rozumiem, że specjalnie wam marudzi, jak ją wyciągacie w góry na spacery?
Tak, Amelka lubi chodzić, tylko no jest zbuntowaną nastolatką, więc dla zasady, jak ja mówię, Amelciu, jutro idziemy sobie pochodzić, wyślij mi listę zakupów, co byś chciała, żebym ja na te wędrówki, bo no zakupy, czy tam przekąski, które sama wybierze, zawsze ją przekonują do tego, żeby jednak z mamą pójść i ona zawsze się denerwuje, że nie, bo znowu w góry, znowu się namęczę, ja muszę coś tam posprzątać, muszę coś porobić, pouczyć się. W ogóle te argumenty to są niesamowicie zaskakujące mnie, jak mówi, że musi posprzątać albo się pouczyć. I zawsze idzie ze mną, trochę obrażona, że idzie, ale to trwa zawsze pierwsze pół godziny. Po tych pół godziny, jak idziemy w milczeniu, zmęczymy się, pierwsze pół godziny, 40 minut wędrówki, siadamy gdzieś na polance, wyciągamy śniadanie i ona mówi tak, Boże, mamo, jak dobrze, że mnie wyciągnęłaś. Pamiętaj, że ja zawsze tak będę reagowała, bo wiesz, ja mam taki charakter, ale jestem taka szczęśliwa i wciąż jesteś moją najlepszą przyjaciółką.
Czy Amelka jest równie jak mama spod znaku barana?
Nie, byka, ale Amelka jest, waga, bo jest październikowa.
O, to mój znak, wspaniała kobieta. Proszę ją ucałować od redakcji całej, a szczególnie ode mnie również. Wróćmy jednak do spraw pierwszej pani pracy w Szklarskiej Porębie. To było w ośrodku zdrowia. Była pani tam główną księgową.
Nie główną, byłyśmy we dwie. Była główna księgowa i ja byłam taką młodą po studiach, czy jeszcze w trakcie nawet studiów księgową. Pracowałam wtedy to się nazywało SP ZOS w Szklarskiej Porębie. To był taki twór, taki zakład, który miał w swoich strukturach zarówno przychodnie podstawy opieki zdrowotnej, przychodnie specjalistyczne, ale również zakład opiekuńczo-leczniczy. I ja tam byłam, mówię, księgową, pracownikiem administracyjnym i to była taka pierwsza moja praca poważna, 4 lata, do czasu jak stamtąd odeszłam na macierzyńskie. Chociaż ja muszę wspomnieć o tym, że ja pracuję odkąd pamiętam. Powiem szczerze, że to była poważna taka praca z pewną odpowiedzialnością za swoje działania. Natomiast wcześniej to były takie drobne prace dorywcze jako nastolatka. No, wykorzystywałam też tą turystykę, ten biznes taki turystyczny w Szklarskiej Porębie i pracowałam jako kelnerka czy jako osoba sprzątająca. Jestem za to wdzięczna rodzicom, bo to oni mnie tak ukierunkowali, mimo że oboje rodzice pracowali. I jak gdyby nie musiałam iść do pracy czy pracować dorywczo, żeby im pomagać, absolutnie. Natomiast teraz już wiem, o co im chodziło, jak mnie wysyłali, żebym, a poszła, może bym, nigdy to nie był nacisk, ale to na przykład były wakacje 2 miesiące i rodzice mówią, a może byś sobie popracowała, pierwszy raz zobaczyła, jak to się pracuje, jak to jest, jak się pracuje, ile można ludzi poznać, jak fajnie jest dostać wypłatę.
I jak można tymi finansami zarządzać.
I teraz jakby rozumiem, jako ja, jak jestem matką, jak ciąży na mnie to wychowanie odpowiedzialnego, mądrego człowieka, to wiem, ile to mi teraz dało. To dało szacunku nie tylko do pieniądza i do pracy, ale też szacunku do ludzi, którzy wykonują trudną pracę. Także tak, pracowałam kiedyś fizycznie, w szczycie sezonu. Myślę, że trochę ciężko.
Myślę, że tym młodszym naszym słuchaczom powiem, że zwyczajem było za naszych młodych lat, a pani Agata jest dużo młodsza oczywiście ode mnie, że na wakacje zarabiało się poprzez właśnie taką najróżniejszą pracę. Ja na przykład rozładowywałem wagony z węglem i to wówczas było bardzo powszechne, bo najlepiej płatne. Wróćmy jednak do lasu i do wilków, a ciągnęło wilka do lasu i skąd się znalazła pani w mieście w ratuszu jeleniogórskim.
Wciąż jeszcze byłam zatrudniona w Szklarskiej Porębie, w SPZOZ-ie, ale już byłam na macierzyńskim. Wykorzystywałam ten roczny macierzyński, bo też wtedy to było jako jeden z pierwszych roczników. Byłam po zmianie, jak wprowadzili możliwość wykorzystywania rocznego macierzyńskiego. Oczywiście go wykorzystałam, żeby z córką jak najwięcej tego czasu spędzić, najważniejszego czasu. Ale już wtedy poszukiwałam pracy, ponieważ chciałam czegoś więcej. Ja 4 lata pracowałam jako księgowa. Bardzo dobrze mi się pracowało. Świetnie wspominam ludzi, z którymi pracowałam, zresztą wielokrotnie mam z nimi teraz kontakt, u ówczesnych moich 2 dyrektorów, czy dyrektora i panią dyrektor, współpracowników, mamy do teraz kontakt, natomiast ja czułam, że zawodowo ja tam przez te 4 lata osiągnęłam wszystko, co mogłam tam osiągnąć. Chciałam pracować w Jeleniej Górze, już wtedy tu mieszkałam z mężem, chciałam związać się bardzo mocno z Jelenią Górą i jakby zaczęłam poszukiwać pracy, ale jakby nie starałam się bardzo mocno, bo ja byłam cały czas w zatrudnieniu, więc miałam ten komfort, że ja mam tam po macierzyńskim, który już nieubłaganie zmierzał do końca, to ja wiedziałam, że ja mam tam powrót na swoje stanowisko, bardzo dobre warunki, więc nie poszukiwałam tej pracy jakoś usilnie. Natomiast ja sobie wymyśliłam, że będę pracować w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, że bardzo chcę, mam charyzmę, chcę odczarować może troszeczkę taki mit urzędnika smutnego, wykonującego swojego pracę od A do Z i zapominającego o pracy. Ja zawsze mówiłam, że jestem pełna jakichś planów, pełna pomysłów, pełna takiej charyzmy, że ja mogę ludziom pomóc i wymyśliłam, że ja będę pracować w urzędzie i koniec. No i szukałam ofert w biuletynie informacji publicznej i zaczęłam poszukiwać jakoś wakacje, ponieważ macierzyński kończył mi się w październiku i w czerwcu znalazłam ofertę pracy, która mi gdzieś tam bardzo mocno intuicyjnie czułam, że to. Wówczas Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli poszukiwał pracownika do kontroli. Niestety nie spełniłam wymagania, ponieważ wymagany był co najmniej 4-letni staż pracy, a mi 4-letni staż pracy upływał we wrześniu. No i jak stwierdziłam, że na to stanowisko się nie mogę dostać, to nie aplikowałam na żadne inne, tylko czekałam, miałam jeszcze trochę czasu. Stwierdziłam, że wrócę do tej sytuacji. Jak coś sobie upatrzyłam, że chciałam jakby zająć to stanowisko, to byłam konsekwentna w swoich działaniach i nic innego mnie w tym momencie nie interesowało. I teraz już wiem, że ono na mnie czekało, bo spojrzałam w październiku z powrotem na BIP i zobaczyłam, że dalej ponownie jest to ogłoszenie. Ono, nie wiem, albo nie zostało wówczas rozstrzygnięte. Ponownie było to ogłoszenie i już miałam staż wymagany pracy. Poszłam i tak dostałam się do Urzędu Miasta, do Wydziału Kontroli.
Nadzorowała pani w tym trybie kontrolnym wiele instytucji miejskich, ale także organizacje pozarządowe, co było doskonałą metodą na poznanie ludzi, poznanie problemów organizacji pozarządowych. I może dzisiaj, po 1,5 roku pracy w gabinecie zastępcy prezydenta, jest pani łatwiej się poruszać. Co pani takiego dobrego, albo też może z przykrych doświadczeń wyniosła z czasu kontroli tychże jednostek?
Ja kontrolowałam 5 lat. 5 lat byłam na tym stanowisku do spraw kontroli i faktycznie, ja to za każdym razem podkreślam, że to mnie bardzo mocno ukierunkowało, jeśli chodzi o tą sferę zawodową, ale też zbudowało taki ogrom, taką bazę wiedzy, właśnie zarówno, tak jak pan powiedział, o jednostkach i o światowych, i o MOPS-ie, i o ZGKM-ie, o całym tym organizmie, ja tak nazwę, bo i spółki kontrolowaliśmy, organizmie miejskim, ale i o organizacjach pozarządowych i placówkach niepublicznych, które w jakiś sposób współpracowały poprzez dotacje z miastem, bo my w tym zakresie kontrolowaliśmy. I dlaczego ja tak ten okres tej kontroli podkreślam? Dlatego, że ja uważam, że kontrola taka, jaką my już przeprowadzaliśmy te parę lat temu, te powiedzmy 10 lat temu, różni się od kontroli takiej złej, od tej kontroli, o której mówimy, że przychodzisz po to, żeby coś znaleźć. Myśmy jako kontrola z miasta, kontrola prezydenta miasta, jako tej jednostki prezydenta miasta, staraliśmy się raczej sprawdzić, co jest nie tak, ewentualnie porozmawiać, dlaczego jest nie tak, i pokazać kierunki, jak można zrobić, żeby było tak. Dlatego, że nam wszystkim, zarówno jednostkom, organizacjom, szkołom, przedszkolom i mówię, z organizacjom, stowarzyszeniom, przecież zależy na tym samym. Na tym, żeby ułatwić, usprawnić życie miasta, ułatwić życie mieszkańcom, żeby robić coś dla mieszkańców. Bo my nie mamy innego celu. Mamy wszyscy dokładnie jeden i ten sam cel. Więc moje podejście do kontroli było takie. I dlatego dzisiaj tych wszystkich ludzi dobrze znam, dobrze współpracujemy, właśnie dlatego, że ja, nawet jeżeli widziałam, że coś się złego dzieje, coś w nieprawidłowym kierunku zmierza, to rozmawiałam, dlaczego tak jest i wspólnie poszukiwaliśmy jakiegoś rozwiązania. Dlatego twierdzę, że ta kontrola to była taka skarbnica wiedzy.
Wspaniała lekcja. Dobrze, każdy może powinien to przejść. Później była pani szefową kilku wydziałów, aż wreszcie przyszła propozycja po wyborach, aby zasiadła pani na wiceprezydenckim stolcu. Jak to pani tę propozycję odebrała? Czy to rzeczywiście spełnienie pani ambicji? Przez duże A.
Przez duże A, tak. No jak najbardziej. Powiem tak. No oczywiście, że bez wahania jakby przyjęłam tą propozycję. Myślę, że to jest ogromna szansa. To jest propozycja, która się często nie zdarza. Powiem tak, więc nie miałam żadnych wątpliwości. To jest szansa dla takich osób, myślę, że z charyzmą, ale z taką ogromną pasją, z czerpania przyjemności z tego, że widać efekt pracy. Mnie napędza do roboty, daje mi kopa i daje wiatr w żagle. To, jak ja widzę efekt pracy. Nic tak nie demotywuje mnie, jak taka stagnacja i jak to, że ja robię i nic z tego nie wynika. Więc ja stawiam sobie realne cele. Ale uważam, że czasami być może mniejszymi krokami, czy mniejszymi, trzeba wyznaczyć realne cele, ale ja wiem, że jak ja zrealizuję 3 mniejsze realne cele, to za chwilę ten cel, który wydawał się niemożliwy, nieosiągalny, to też przyjdzie, to ja go też osiągnę.
Proszę panią, dostała pani bardzo trudną działkę. Działkę, która w tym mieście barokowym tyczy się substancji mieszkaniowych, tyczy się opieki społecznej, tyczy się w większości niestety złego wskaźnika demograficznego, którym jest więcej starszych ludzi niż tych, którzy pracują. W sumie no też jakiś tam zaniedbań, czy wszystko polega na braku pieniędzy, a może część właśnie polega na tym, aby pobudzać taką postawą, którą pani tu reprezentuje, nie tylko w tej naszej rozgłośni, aby mobilizować ludzi do tego, aby być razem, aby widzieć dobro wspólne.
Na pewno dużo z tych problemów, większość tych problemów wynika z być może z braku pieniędzy, czy też niewystarczających środków. Natomiast ja zawsze uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ja uważam, że bardzo wiele zależy od ludzi i zależy od tego, jak mocno się rozpychamy łokciami. I ja staram się tak moich współpracowników, ludzi, z którymi współpracuję, zawsze im mówię, dajcie mi pomysł albo dajcie mi problem i jego rozwiązanie, a pieniądze jakoś znajdziemy, jakoś pomyślimy, nie ma dla mnie kwestii, że na przykład a tego nie robimy, bo nie ma pieniędzy, albo na to zawsze nie było pieniędzy. Nie, nie, nie. Powiedz mi, ile to będzie kosztowało. Musimy to zrobić, na przykład wybudować lokale mieszkalne, albo musimy wybudować dom seniora, albo stworzyć jakieś zadanie, albo teraz rodzinny dom dziecka. Ja wiem, że będzie trudno, ale powiedzcie mi, ile to będzie kosztowało, a my będziemy tak rozpychać się, tak głośno tupać i podkreślać, że to jest najważniejsza sprawa, że musimy w tym kierunku zadziałać, aż te pieniądze się znajdą. I jak na razie tak się dzieje.
Wspaniale, buduje pani wpierw wizję, wokół tej wizji próbuje pani zmotywować swoich współpracowników i jestem przekonany, że to dobry kierunek na właśnie tą skuteczność, która charakteryzuje od półtora roku wiceprezydent miasta, panią Agatę Konieczką. Pani Agato, gdyby pani miała taką złotą różdżkę i była czarodziejką, to co by pani w tym mieście chciała zmienić?
W mieście co bym chciała zmienić? Jakbym miała złotą różdżkę, to chciałabym efekty pewnych działań przyspieszyć albo móc pokazać, móc zwizualizować ludziom, że za chwilę będzie to, że za chwilę oddamy dla państwa pierwsze budynki mieszkalne, że za chwilę zrobimy odwiert, że za chwilę wybudujemy basen, że to naprawdę te kilka lat to pokazać ludziom, że to jest chwila, którą strzeli jak w oka mgnieniu i będziemy mogli pocieszyć się fajnymi, dobrymi dla miasta rzeczami.
Ale w międzyczasie musi pani podejmować niepopularne decyzje podniesienia podatków, które są z jednej strony bardzo uciążliwe dla przecież nie do końca zasobnych mieszkańców Jeleniej Góry, z której wyszedł już ten przemysł taki dający tlen życia. No a z drugiej to właściwie powiem, że choć podatki i śmierć każdemu są przeznaczone, no to te podatki właściwie nie czynią władzy popularności, nie tylko w kraju nad Bobrem.
Jestem przekonana, że takie właściwe, odpowiedzialne zarządzanie to niestety nie są tylko te przyjemne, dające glorię i chwałę decyzje i przecinanie wstęg. Myślę, że odpowiedzialne zarządzanie charakteryzuje też podejmowanie trudnych i ja mam tego świadomość, niepopularnych decyzji. Natomiast uważam, że to, co my możemy robić dla naszych mieszkańców, to podejmowanie tych trudnych decyzji, znalezienie najlepszego możliwego czasu na podjęcie tych trudnych decyzji. Pewnie pan wie, państwo wiecie, że cykl taki, jeśli chodzi o podwyższenie czy urealnienie opłat, jest taki zwykle dwuletni, co dwa lata zarówno podatki, jak i opłaty za śmieci powinny być podnoszone, bo tak się zmienia, tak idą koszty energii, tak wzrasta płaca minimalna, więc wiemy, że jak wzrasta płaca minimalna, to wszystkie koszty wzrastają. Powinniśmy takie co najmniej co dwa lata podatki i opłaty urealniać. Myśmy podjęli taką decyzję, że podejmujemy je teraz, dopiero po tym cyklu trzyletnim. Opłaty za śmieci nie podnieśliśmy w ubiegłym roku, mimo że już wiedzieliśmy, że będziemy musieli je podjąć, ale nie wyobrażaliśmy sobie mieszkańcom w miesiącach po powodzi, mieszkańcom podnieść jeszcze opłaty lokalne. Z pełną świadomością opóźniliśmy to, z pełnymi konsekwencjami. Właśnie dlatego uważam, że takie mądre zarządzanie to umiejętność znalezienia najbardziej optymalnego momentu na podejmowanie takich trudnych decyzji.
Pewno takiego dobrego momentu, jak znam życie, nie ma.
I nigdy nie będzie.
I nigdy nie będzie. Pani Agatko, niech pani na łaskawie powie, czy pani ma czas jeszcze na życie domowe i na swoje pasje?
Muszę mieć, bo uważam, żeby mieć taką dobroć, ciepło dla ludzi, mieć chłodną głowę do podejmowania czasem trudnych decyzji i poszukiwania mądrych rozwiązań, to trzeba mieć czas na reset i mieć czas zapewnić sobie dobre życie w domu. A żeby mieć to dobre życie w domu, to trzeba mieć czas dla domu. Moją pasją, którą jakby dzielę z moją rodziną, to są góry. Kocham góry, kocham wędrówki o każdej porze roku, o każdej pogodzie. Chyba im bardziej warunki są ekstremalne, tym jeszcze taka wędrówka daje jeszcze więcej satysfakcji. I czasem moja głowa jest tak naładowana, jest tak przebodźcowana, że wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj z tej mojej zaplanowanej wyprawy to nic nie będzie, bo ja na pewno się nie oderwę. Ale góry to magia i podjeżdżam na parking, czy to w Szklarskiej, czy w Zachełmiu, czy w Karpaczu. Zostawiam samochód, klikam zamknięcie auta, zapinam plecak, zaciągam kaptur na głowę i trzy kroki i po prostu mnie nie ma. I to jest ta magia gór i polecam każdemu. Myślę, że ktoś, kto chodzi, to doskonale wie, co ja mówię, o czym ja teraz mówię, a ktoś, kto nie chodzi i nie ma problemy w sensie takim, żeby tą głowę zresetować, wywietrzyć, to polecam góry. Polecam szybkie trzy kroki i reset zapewniony.
Jest pani częstym gościem w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozmawia pani z ludźmi, pewno spotyka się pani również z innymi organizacjami. Rozmawia pani z ludźmi starszymi. Na ile pani to jest lekcja pokory?
Obcowanie z ludźmi starszymi i takie branie ich doświadczeń, ale też tego momentu takiego przemijania, ich pogodzenia z przemijaniem, to na pewno jest dla mnie duża lekcja, ale to też jest taki moment zatrzymania, moment, w którym myślę sobie, że należy doceniać każdą chwilę, bo my dzisiaj często zapominamy o tym właśnie, gonimy. Wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni, długowieczni i w ogóle nic nie ma znaczenia inne, a ci ludzie przypominają, żeby na chwilę się zatrzymać, usiąść, bo przemijanie to jest krótka chwila i trzeba każdym dniem po prostu napawać się, każdy dzień chłonąć i tak naprawdę wtedy będziemy mogli powiedzieć, że dobrze przeżyliśmy życie. Ale drugą rzeczą, bo to, co teraz powiedziałam, to jest takie nostalgiczne, może trochę przygnębiające dla niektórych, ale jest jeszcze druga strona medalu. Ja poprzez obcowanie i tutaj z panem Stanisławem i z podopiecznymi KSON-u, ale też z podopiecznymi naszych miejskiego DPS-u, naszych dziennych domów pomocy, ja chciałabym, z ręką na sercu to mówię, chciałabym w wieku tych naszych seniorów umieć tak się bawić, tak się organizować, tak przeżywać czas. To tego my, zabiegani, ludzie tacy no, w granicach 40 czy 50, powinniśmy się od naszych seniorów uczyć.
Pięknie powiedziane, proszę panią, jest to też apoteoza na temat tego, czy warto siedzieć w domu i rdzewieć, czy też warto się odrdzewiać między innymi w organizacjach pozarządowych. Pani Agatko, no, poznaliśmy troszeczkę panią. Słuchacze być może ugruntowali sobie owo przekonanie, że pani czuje to miasto nie tylko urzędniczą głową, ale i takim gospodarskim, kobiecym sercem. A propos, co dzisiaj pani przygotowała rodzinie na obiad?
Macie placki ziemniaczane i gulasz wołowy.
Proszę, a zupki nie będzie?
No nie przesadzajmy, jestem kobieta pracująca.
Proszę państwa, wszystko co miłe to i się kończy tym kulinarnym akcentem. Kończymy również, ja myślę, że pierwsze spotkanie z niezwykle ciekawą osobą, kobietą, panią Agatą Konieczką, która trwa w ciągłej podróży, ale jak powiedziała w końcowej fazie swojej wypowiedzi w tym programie, warto się nieraz zatrzymać i pomyśleć, że nie wszyscy nadążają, że są ludzie starsi. Pewno też wierzę w to głęboko, nadzorowaniu przez panią segmentu funkcjonowania miasta, problem, do którego pani również z sercem i możliwościami finansowymi podejdzie. Pani Agato, na koniec naszej audycji każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jakiś utwór, który będziemy dedykowali jemu i jego rodzinie. Co pani wybiera?
Może ja nie będę oryginalna, może trochę na czasie, ale takim utworem, który ostatnio tak bardzo mocno czuję już od dłuższego czasu, to jest utwór, to jest wiersz Wisławy Szymborskiej, Nic dwa razy się nie zdarza, w wykonaniu Sana.
Proszę państwa, pani Agata Konieczka, dzisiaj zastępca prezydenta miasta, wrocławianka z urodzenia, ale mieszkanka Szklarskiej Poręby z pierwszych praktyk zawodowych, ale z sercem związana z naszą kochaną Jelenią Górą, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Uśmiechnięci, zgłupięci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Uśmiechnięci, zgłupięci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?